Nasz gość dnia.
Bartosz Niebrzydowski, prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami, jest gościem dnia Rady Nadzieja. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Czy już wiecie, jaki jest wpływ systemu kaucyjnego na ten odzysk? Bo pan mówił ostatnio, jak był pan u nas w radiu, że rzetelne wyniki związane z konsekwencjami systemu kaucyjnego będziemy znali w czerwcu lub lipcu.
Jakby zauważamy już znaczący wpływ systemu kaucyjnego w sensie takim, że tych butelek PET, puszek aluminiowych w tak zwanym żółtym worku jest zdecydowanie mniej. No teraz mieliśmy troszeczkę okres taki, że była słabsza pogoda, więc myślę, że końcówka lipca to będzie taki realny wpływ, no ze względu na zintensyfikowane, zwiększone spożycie wody pitnej i innych napojów ze względu na temperaturę, aczkolwiek ten wpływ już jest zauważalny, więc zgodnie z naszymi przewidywaniami w żółtym worku tak naprawdę tego surowca, który do tej pory był jakby wysortowywany i odsprzedawany, jest znacząco mniej i myślę, że to zjawisko będzie się pogłębiało. Zresztą widać, że zarówno w całej Polsce, jak i w Łomży system kaucyjny, kolejki czy zapchane butelkomaty, maszyny przed sklepami wielkopowierzchniowymi wykazują, że no i tak naprawdę mieszkańcy, to jest zrozumiałe, bo jest czynnik ekonomiczny w postaci zapłaconej kaucji, odzyskują to kaucję. Więc tak jak przewidywaliśmy, spadek z surowca w dotychczasowym żółtym worku jest znaczący i będzie to się zwiększało.
Znaczący, czyli dokładnie można powiedzieć, jak to wygląda procentowo, liczbowo?
Jakby na razie patrząc na ten okres z zastrzeżeniem, że przed tym największym spożyciem, czyli przed okresem letnim, no to zauważamy spadek około 60% mniej surowca.
60% to jest bardzo dużo.
To jest bardzo dużo, no ale to jest zrozumiałe, no bo to do tej pory te wszystkie butelki PET i puszki aluminiowe, które trafiały na sortownię i były poddawane procesowi recyklingu, no teraz trafiają do butelkomatów przy sklepach wielkopowierzchniowych.
To może być tak, że ten procent będzie jeszcze większy, biorąc pod uwagę to, że upały przychodzą, tak?
Tak. No przewidujemy, że tak naprawdę docelowo około 90% butelek PET i puszek aluminiowych, które trafiały do tej pory do żółtego worka, będą trafiały, no nie będą tu trafiały, tylko będą oddawane w butelkomatach.
A to jest dokładnie to, czego się spodziewaliście? Czy jednak trochę to przekroczyło wasze wyobrażenia, na przykład te szacunki wstępne?
Nie, to jest to, czego spodziewaliśmy, że w pierwszych miesiącach po wejściu tego systemu kaucyjnego te zainteresowanie nie będzie tak duże, ale z czasem, no, też ze zwiększoną ilością butelkomatów, ze zwiększoną świadomością mieszkańców, docelowo te butelki i puszki aluminiowe będą właśnie trafiały do butelkomatów, a nie do żółtego worka.
No też jeszcze w zeszłym roku już szacowaliście, jeżeli chodzi o kwoty, ile to będzie mniej, to 4 miliony około, tak?
Tak, około
4. I to się faktycznie
sprawi. Tak, i to się stopniowo z miesiąca na miesiąc, no, przybliżamy się do tej docelowej ilości. Zresztą nasza instalacja w Łomży nie jest odosobniona, bo wszystkie instalacje w Polsce, ja też jeżdżąc na konferencje i prowadząc różne konsultacje branżowe, rozmawiam z kolegami, przedstawicielami innych instalacji komunalnych i każda instalacja w Polsce mierzy się z tego typu wyzwaniem. No i tutaj tak naprawdę piłeczka jest po stronie ustawodawcy, bo jakby ten pierwszy etap w postaci wyjęcia tego surowca z instalacji i wprowadzenia go do butelkomatu został osiągnięty, a kolejny etap, no to jest taki, żeby zrekompensować koszty zagospodarowania odpadów, które są obecnie w 100% ponoszone przez mieszkańców w postaci wprowadzenia narzędzi rekompensacyjnych w postaci tak zwanej ustawy o ROP.
To do tego jeszcze przejdziemy, bo też mam tutaj zanotowane. To skoro już są jakieś te wstępne liczby, te procenty, ile mniej tych butelek będzie, to czy już ta strategia jest coraz bardziej na horyzoncie?
Tak, tak jak powiedziałem, no generalnie chcemy przejść ten okres wakacyjny, żeby móc oszacować w pełni dane, czyli porównać je rok do roku. I wprowadzić, bo my już zaczęliśmy wprowadzać narzędzia, które mają na celu dostosowanie instalacji do nowych wyzwań związanych właśnie ze z tymi zmianami legislacyjnymi, a w postaci takiej kompleksowego dokumentu, no to po wakacjach chcielibyśmy wrócić, no bo jakby tutaj ustawodawca nie daje nam się nudzić, no ciągłe zmiany, ciągłe jakby zmiana strumienia surowca, no wpływa na to, że my też musimy na bieżąco poddawać analizie, szukać nowych rozwiązań.
Ale na razie nic nie zmienia chyba. Jest to... Na tym pomysły na razie są te same.
Tak, pomysły są, jakby jest grupa pomysłów, które chcielibyśmy poddać pod rozwagę w tym dokumencie i jakby część z nich wybrać, no i też ustalić ich priorytety, tak? Czyli czy się skupić w pełni na dostosowaniu instalacji do nowych wyzwań, czyli właśnie zmianą ilości tego surowca w postaci butelek PET, czy też otworzyć instalacje na nowe możliwości biznesowe, które by rekompensowały straty wynikające z wpływu tego surowca.
A co to znaczy?
Jakby branża odpadowa daje duże możliwości biznesowe w postaci tego, że no nie tylko te butelki PET czy puszki aluminiowe, tak jak do tej pory, mogą być segregowane, odsprzedawane, żeby rekompensować opłatę śmieciową dla mieszkańców, ale też są inne pola biznesowe, tak jak odpady budowlane, wielkogabarytowe, z którymi mamy problem obecnie, no bo jakby coraz więcej jest tego gruzu po remontach i innych odpadów budowlanych. No i my chcielibyśmy też utworzyć taką linię profesjonalną, która by pomogła jakby w lepszym stopniu sortować w sposób mechaniczny te odpady. No ale też chcielibyśmy jakby dojść do etapu takiego, żeby ten gruz, który do nas w formie odpadu wpływa, doczyszczać, dostosowywać i móc go odsprzedawać jako produkt, na przykład dla firm zajmujących się budowami dróg jako kruszywo budowlane. I takie rzeczy w Polsce się dzieją i to jest jakby gdzieś tam przyszłość, żeby jakby rekompensować te straty wynikające z wpływu systemu kaucyjnego i otwierać spółkę na nowe możliwości biznesowe, żeby się rozwijać. Z drugiej strony też jest kwestia odpadów z drewna, które do nas wpływają, żeby produkować z tego pelet, który mógłby być później sprzedawany do ocieplania domów. Też nasza tutaj lokalna spółka, jak MPEC, ma piece, które są właśnie na tą formę paliwa. No i jakby też takie prace czynimy w tym kierunku, żeby szukać nowych możliwości rozwojowych, biznesowych, żeby to dziurę wynikająco ze straty przychodów z systemu kaucyjnego łatać.
To obecnie jest wam bliżej do tego, żeby otwierać się na te nowe kierunki biznesowe, czy żeby przystosowywać te instalacje do tych innych odpadów?
Te prace tak naprawdę będą działy się równocześnie, no bo dostosowanie instalacji do innych odpadów, no to jest coś, co możemy rozpocząć teraz już. Jeżeli chodzi o nowe kierunki biznesowe, no to wymaga utworzenia nowej instalacji, czyli wybetonowania placów, uzyskania odpowiednich pozwoleń administracyjnych, zgód wszystkich organów, a w przypadku odpadów to tak naprawdę jest bardzo długi proces decyzyjny, bo wymaga uzyskania decyzji administracyjnej w postaci decyzji środowiskowej i uzyskania opinii pozytywnych szeregu organów, takich jak Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Wody Polskie, Nadzór Budowlany, Straż Pożarna. Więc ten pierwszy krok, który wymaga dostosowania instalacji na nowe wyzwania i zmianą strumienia surowców, możemy rozpocząć szybciej, a tutaj jakby odnośnie nowej instalacji, no to też musimy uzyskać odpowiednie pozwolenia administracyjne, uzyskać finansowanie i przygotować się do tego procesu w formie administracyjnej. Więc chciałbym, żeby te prace działały równocześnie, Więc jakby tak naprawdę pracujemy nad tym równocześnie.
A jeżeli chodzi o rozbudowę instalacji, to już coś realnie się dzieje, czy to jest sfera pomysłów cały czas?
Znaczy, jesteśmy na etapie koncepcyjnym, czyli przygotowujemy koncepcję, też rozpoczęliśmy działania mające na celu pozyskiwanie dofinansowania, no bo to jest kierunek gospodarki obiegu zamkniętego. Są programy unijne, które wspierają tego typu działania. Więc jakby te działania są już podejmowane. Po zabezpieczeniu środków finansowych i po jakby w pełnym przygotowaniu koncepcji wystąpimy do organów administracyjnych o uzyskanie zgody.
Domyślam się też, że to wszystko będzie kosztować.
Tak.
I to skąd na to pieniądze?
Ja tak jak mówiłem podczas naszych wcześniejszych spotkań, też uzasadniając, dlaczego w tym roku, mimo że, jak pan redaktor słusznie mi przypomniał, mówiłem, że w 2026 roku nie będzie podwyżki, to my tak naprawdę to podwyżkę trochę zrobiliśmy jako krok wyprzedzający, żeby właśnie móc się przygotować finansowo na tego typu działania, czyli podwyżka za opłaty dla mieszkańców za śmieci była nieuchronna. My ją chcieliśmy wprowadzić wcześniej, mając na względzie te wszystkie zjawiska, które teraz powoli następują, które dostrzegamy, żeby właśnie mieć środki finansowe do przygotowania instalacji na nowe wyzwania. Więc tak naprawdę w ten sposób to jakby pierwsze to są środki własne, a druga no to też liczymy na wsparcie programów dotacyjnych, czy to na poziomie unijnym, czy na poziomie krajowym, bo to są działania, które mają na celu wprowadzenie realnych rzeczy związanych z gospodarką obiegu zamkniętego. Więc takie dwa źródła finansowania, czyli środki własne plus wsparcie dotacyjne, ewentualnie w formie jakiegoś kredytu, ale kredytu tak naprawdę inwestycyjnego w oparciu o realne założenia biznesowe, nie kredytu takiego w formie obrotowej, tylko w formie kredytu inwestycyjnego, żeby móc te inwestycje zrealizować.
To czy teraz dostrzega pan to, że system gospodarowania odpadami, że to zrobił się temat istotny, jeżeli chodzi o łomżyński samorząd, że faktycznie, nie wiem, łomżyńscy radni podchodzą do tego tematu na poważnie, czy jednak on cały czas jest odkładany i taki gdzieś nieistotny, zajmiemy się nim dopiero wtedy, kiedy trzeba będzie podwyżki zagłosować za podwyżkami albo przeciw.
Znaczy, jakby ja mam wsparcie i jakby prowadzę rozmowy z radnymi. No, przedstawiłem ten plan w postaci podwyżki, która miała miejsce w tym roku, uzasadniając tymi argumentami, które przed chwilą panu redaktorowi przedstawiłem.
Ale czy dzwoni na przykład któryś z radnych i mówi, panie prezesie, możemy się spotkać, bym przyszedł, byśmy obgadali, jak chce się zapoznać z tym wszystkim. Czy jednak nie, dopiero wtedy, kiedy jest sesja?
Dzwonią radni. No ja też zaprosiłem radnych na taką wyjazdową sesję Komisji Gospodarki z panem przewodniczącym Cieślikiem. Rozmawiałem, jesteśmy umówieni wstępnie na termin lipcowy albo sierpniowy, żeby oni przyjechali na instalację, też zobaczyli, jak to wygląda, żeby jakby na bieżąco. Więc jakby ten kontakt jest. No wiadomo, że radni mają szereg spraw.
No jasne.
Nie tylko odpady, ale też inne wyzwania związane z infrastrukturą, edukacją. No i tutaj chyba większe oczekiwania są w stosunku do mnie, żeby odpowiadać na te wyzwania merytorycznie i przedstawiać jakby te
problemy,
jeżeli konsultować.
Zabiera głos podczas sesji i tutaj chce być fachowcem w danym temacie, to pewnie dobrze byłoby zaczerpnąć tę wiedzę i źródła.
No tak, dlatego tak jak mówię, no, planujemy wyjazdową sesję Komisji Gospodarki na instalację komunalnej, żebym ja też mógł radnym przedstawić, jak w praktyce wygląda taka praca na instalacji odpadów.
No to ciekawe, ilu przyjedzie, ilu będzie chętnych.
No, na razie myślę, że zainteresowanie będzie dużo, no bo część radnych nie była jeszcze na instalacji, część była, ale już jakiś czas temu, w międzyczasie zaszły nowe zmiany, więc raczej spodziewam się dobrej frekwencji.
To zobaczymy. No dobrze, wspomniał pan o tej rozszerzonej odpowiedzialności producenta, no i pod koniec maja rozpatrywany miał być podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt ustawy UC100 albo UC100, jakkolwiek to się nazywa. No i właśnie mówię o tym nie bez powodu, bo samorządy tutaj upatrują swoją szansę, jeżeli chodzi o te pieniądze, o tą lukę związaną z systemem kaucyjnym i czy faktycznie to jest jakaś szansa i nadzieja dla samorządów?
Znaczy, tak naprawdę ciężko tu mówić o szansie i nadziei, to jest po prostu obowiązek ustawowy, no bo system kaucyjny jakby zabrał część środków z instalacji komunalnych i przerzucił w konsekwencji te koszty wprowadzenia systemu kaucyjnego na mieszkańców, no bo jakby to, że w Łomży była podwyżka opłaty śmieciowej, czy w innych samorządach, no cały czas w tym roku na bieżąco poszczególne samorządy są zmuszone do tego, żeby podwyższać te opłaty śmieciowe, przenosić te koszty na mieszkańców, to tak naprawdę bez wprowadzenia tej ustawy te koszty zostały w 100% przeniesione na mieszkańców.
Czyli... Może wyjaśnimy pokrótce, czego dotyczy ten projekt ustawy.
Tak, ustawa, o której pan redaktor wspomniał, UC100, tak zwana rozszerzona odpowiedzialność producentów, nakłada na producentów opakowań plastikowych, jednorazowych, czyli tych wszystkiego rodzaju opakowań, pojemników, kartonów, opłatę za wprowadzenie odpadu do środowiska, bo tak naprawdę to, co my jako mieszkańcy wrzucamy później do śmieci z żółtego worku, to są różnego rodzaju opakowania żywnościowe, do kosmetyków, innych artykułów życia codziennego. I na poziomie unijnym zostało w myśl zasady, że zanieczyszczający płaci, ci producenci tych opakowań mieliby ponosić opłatę za wprowadzenie tego odpadu do środowiska. I ta, w zamyśle, ta opłata miałaby po części trafiać do samorządów, żeby właśnie rekompensować koszty później zebrania tych odpadów, przesegregowania całego obiegu związanego z wprowadzeniem tego odpadu do gospodarki. No ale najpierw wprowadzono system kaucyjny, gdzie zabrano mieszkańcom, samorządom surowiec, w wyniku czego nastąpiły podwyżki opłat za śmieci, a ta ustawa jest cały czas nie wprowadzona, jest na etapie konsultacyjnym.
Ja się właśnie spotkałem i z tekstem z 2024 roku, gdzie już wtedy mówiono o tym, że tą rozszerzoną odpowiedzialność producenta trzeba wprowadzić przed systemem kaucyjnym.
Oczywiście, oczywiście.
No i mija 2 lata i no i dalej tego nie ma.
Tak, no i jakby w konsekwencji czego koszty są przenoszone na mieszkańców, bo tak naprawdę no tak zgodnie z przewidywaniami, bo to, co pan redaktor powiedział, że była komisja wspólna rządu i samorządu, mająca na celu rozmowy na temat tej ustawy, to wynika z tego, że to na samorządy został przeniesiony obowiązek wprowadzenia tego systemu kaucyjnego w postaci właśnie zwiększenia opłaty śmieciowej, no bo w obecnej formule prawnej to samorządy odpowiadają za zagospodarowanie odpadów.
A to dlaczego tak długo to trwa? Dlaczego nie udaje się tego przejąć w końcu?
Podejrzewam, że działają różnego rodzaju siły lobbyingowe, no bo to są producenci odpadowi, to są duzi gracze na rynku, firmy, które dysponują silnymi wpływami oddziaływania, dużymi budżetami na działania lobbyingowe. Jakby tutaj w sposób celowy wprowadzone jest to opóźnienie ustawy, no bo tu gra się toczy tak naprawdę nie o miliony, a o miliardy złotych, no bo takie by były koszty wprowadzenia tego podatku dla tych producentów opakowaniowych, ale to są te miliardy, które są zabrane samorządom, czyli nie trafiają do samorządów, do mieszkańców, w wyniku czego no, stan gry na chwilę obecną jest taki, że samorządy i mieszkańcy za wszystko wpłacą, a producenci nie są obciążeni dodatkowymi opłatami, w związku z tym ich zyski.
Czyli jak zawsze, za wszystko mają płacić ci biedniejsi i słabsi.
No tak to niestety wygląda. No to jest coś, to ja też nie jestem pocieszony z tego faktu, bo tak jak mówię, no fajnie, że został wprowadzony system kaucyjny, bo jakby dużo jakby obrońców systemu kaucyjnego mówi, że na Zachodzie to działa, w krajach zachodnich tylko Polska jest tam gdzieś zawsze w tyle. Tak, na Zachodzie to działa, ale na Zachodzie działa to razem z systemem rozszerzonej odpowiedzialności producentów, więc tutaj jeżeli my wprowadzamy tylko pewien element rozwiązań systemowych i mówiąc, że to robimy w imię jakichś większych wartości, takich jak dbanie o środowisko, a jednocześnie nie dajemy narzędzi kompensacyjnych, no to donikąd to nie zmierza i powoduje to, że później samorządowcy, tak jak włodarze miast, prezydenci, radni, są obarczani złością na to, że po raz kolejny została prowadzona jakaś podwyżka, że śmieci są drogie, no ale te działania z czegoś wynikają. Więc dopóki nie będzie wprowadzonego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producentów, no to te opłaty śmieciowe, tak naprawdę to będzie walka, żeby w jak najmniejszym stopniu podwyższać i żeby ograniczać po prostu jakby koszty dla mieszkańców, no ale to też można do pewnego stopnia ograniczać, no bo bez narzędzi kompensacyjnych, no to na dłuższą metę nie jest to możliwe.
Ale czy jest jakaś perspektywa, że to zostanie w końcu przyjęte? Czy cały czas tu będzie spotkanie jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte i nic z tego nie wyniknie?
Ja liczę na to, że silna presja, bo na chwilę obecną jakby ta presja jest coraz silniejsza, silnie wywierana przez samorządy na rząd, żeby te narzędzia wprowadzić. W pewnym momencie no, osiągnie taką skalę krytyczną, że zmusi rząd do przyjęcia tej ustawy. No bo jakby samorządowcy borykają się na co dzień z pewnego rodzaju pretensjami, zarzutami mieszkańców, że te po prostu opłaty śmieciowe są coraz wyższe, a wyższe będą, no bo to też spółki skarżą się na wyniki finansowe, że są zmuszone, żeby sięgać podatkowe pieniądze od włodarzy miast, no a te pieniądze są brane z opłaty śmieciowej. Więc liczę na to, że jakby wspólna presja samorządów, instalacji też komunalnych i innych zainteresowanych podmiotów jakby zmusi rząd do tego, żeby taką ustawę wprowadzić i żeby no po prostu ucywilizować ten rynek.
Kolej wróciła po 33 latach, to może za 33 lata ten
system. Jest też presja będzie ustawowa, bo to jest prawodawstwo unijne, więc jakby Komisja Europejska też narzuca na nas swoje terminy, więc...
Ale system kaucyjny dość sprawnie wszedł i też było odgórnie narzucone i nie było problemu. A tu już jakiś lobby jest i wygląda to różnie. No ale dobrze, zmieniając temat, Miastkowo ma olejomat i lekomat. Skąd takie rozwiązanie, żeby takie urządzenie tam powstało? Skąd pomysł?
Z inicjatywy wójta gminy Miastkowo został wprowadzony olejomat i drugim narzędziem czy rozwiązaniem jest wprowadzenie lekomatu. Ja mogę powiedzieć, że na chwilę obecną w Łomży przygotowujemy się do wprowadzenia pierwszego olejomatu. Zdradzając troszeczkę, będzie on działał przy PSZOK-u na Akademickiej w Łomży. No, już jesteśmy na etapie podpisywania umowy z operatorem tego olejomatu, żeby dla mieszkańców Łomży też takie rozwiązanie wprowadzić. I to są kolejne działania, które są podejmowane w celu jakby przedstawienia rozwiązań dla mieszkańców takich wygodnych, nowoczesnych, żeby te odpady, takie jak właśnie zużyty olej kuchenny, który jest problemem, no bo on trafia zazwyczaj do studzienek wodno-kanalizacyjnych, żeby trafiały do miejsc do tego przeznaczonych, żeby zapewniać to odpowiednią segregację. Jeżeli chodzi o lekomat w Łomży, to też jakieś takie rozwiązania analityczne.
To lekomat, przeterminowane leki tam się rzuca.
Tak, przeterminowane leki, strzykawki, odpady medyczne szeroko rozumiane. Aczkolwiek w Łomży mieszkańcy mają możliwość po pierwsze na PSZOK-u, ale też w każdej aptece jest możliwość zostawienia tych odpadów medycznych, które później my jako PSZOK zbieramy od tych aptek, więc na chwilę obecną tak trochę analizujemy, czy lekomat w Łomży się sprawdzi, aczkolwiek olejomat to jest, myślę, że dobre rozwiązanie. I na razie chcemy pierwszy uruchomić, żeby zobaczyć, jak będzie duże zainteresowanie mieszkańców, też zwiększyć to świadomość, żeby uruchomić kolejne punkty.
A to taki olejomat, lekomat, są to znaczące narzędzia, czy bardziej takie ciekawostki i właśnie nowinki?
Znaczy ja myślę, że to są ciekawe rozwiązania, bo dotykają odpadów problematycznych. Po pierwsze mamy zużyty olej roślinny kuchenny, który w obecnym często trafia do odpadów komunalnych, co powoduje, że te odpady są silnie zabrudzone, no bo ze względu na jakby swoją gęstość i formę olej jest odpadem problematycznym, albo trafia do właśnie, tak jak wspomniałem, studzienek wodno-kanalizacyjnych, co powoduje jakby taki niekorzystny wpływ na te studzienki. To się zapycha, tam przyciąga też różnego rodzaju gryzonie, odpady do tych studzienek kanalizacyjnych, więc naszym celem jest pokazywanie możliwości ułatwiającym mieszkańcom, żeby te rozwiązania wprowadzać. Myślę, że to, co jest ciekawe w tych rozwiązaniach, że one są w formie właśnie takich całodobowych, dostępnych skrzynek jak paczkomaty, czyli tak naprawdę nie są uzależnione od godzin działania, tak jak PROK-u czy składowiska, tylko mieszkaniec ma możliwość w dowolnej godzinie podjechać i zostawić te odpady. Jakby odpowiadając na pytanie pana redaktora, czy to są jakieś istotne. Ja myślę, że jakby jak pojedynczo na to spojrzymy, to one nie są jakoś super istotne, ale jeżeli będzie szereg tych rozwiązań i szereg tych działań ułatwiających prawidłową gospodarkę odpadami, to one w całej swojej formie staną się istotne, bo też chcemy pokazywać, że odpady to nie jest problem, że nie zawsze trzeba jechać do specjalnego miejsca w odpowiednich godzinach, ale że są też rozwiązania, które są blisko, które są wygodne dla mieszkańców, więc jeżeli jest minimalna wola mieszkańców, żeby prawidłową gospodarkę odpadami prowadzić, to my chcemy dawać te rozwiązania.
Bartosz Niebrzedowski, prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Nasz gość dnia.